Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję Czytać, aby być mądrym. To czas, kiedy mówimy sobie o wartościowych pozycjach książkowych, które ukazują się na naszym rynku wydawniczym. I już na początku, w pierwszej części tej audycji, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja Państwo Ewę i Bogumiła Liszewskich, autorów książki pod tytułem Piękne Polki, opowieść o lwowskich Klaudynkach. Szczęść Boże, witamy serdecznie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Witam. Państwo piszą sobie we wstępie, że jesteście pasjonatami historii Polski. I tak, waszą życiową misją jest budzenie patriotyzmu wśród Polaków. Owocem tego pragnienia budzenia patriotyzmu, tej pasji, jest między innymi książka Piękne Polki. Wiemy, że wszystkie Polki generalnie są piękne, natomiast ta książka mówi o szczególnych Polkach. Proszę nam przybliżyć w kilku zdaniach to, o czym jest ta książka przede wszystkim.
Nasza książka jest o bardzo młodziutkich dziewczynach pochodzących ze Lwowa z okresu XIX wieku, które w taki spontaniczny sposób powołały do życia stowarzyszenie, które nazwały imieniem Klaudyny Potockiej i od imienia patronki zostały nazwane Klaudynkami. Były to bardzo młodziutkie dziewczyny w wieku 14-15 lat i głównie to nas tak zainspirowało, że tak młode dziewczyny potrafiły zorganizować się w taką działalność. Działalność, która miała na celu, miała cele głównie oświatowy, kulturalny, taki społeczny, niesienie pomoc młodzieży głównie na wsi i młodzieży w miastach. Co najważniejsze, były bardzo oddane ojczyźnie, były bardzo oddane Bogu, przez co znakiem takim rozpoznawczym dla nich było noszenie krzyżyka bardzo wysoko upiętego na szyi. To główne cele tej książki naszej.
Przypomnieć chyba warto też, że XIX wiek to czas trudny dla Polski, czas, kiedy Polska jest pod zaborami, tym bardziej ta działalność była piękna, odważna, ale też trochę niebezpieczna chyba.
Tak, zgadza się. Rzeczywiście była to działalność niebezpieczna, ale dziewczyny potrafiły tak się zorganizować i tak utrzymać to w tajemnicy, że nikt o nich praktycznie nie wiedział.
Tak, jeszcze muszę dodać, że właśnie wcześniej przed tym stowarzyszeniem imienia Klaudyny Potockiej założyły też Stowarzyszenie Dobroczynności i inspektor szkolny, który nadzorował szkoły wówczas we Lwowie, no miał obiekcję, że to jest nie bez zezwolenia władz, że to może być nieprawomyślne stowarzyszenie i nawet takie Stowarzyszenie Dobroczynności, które typowo niosło tylko pomoc, no to nawet takie było zakazane, że było podejrzane przez władze.
W książce jest opisana historia kilkunastu dziewcząt. Czy można podać w przybliżeniu liczbę członkiń tej organizacji, ile dziewcząt zaangażowało się w działalność, ile było tych lwowskich Klaudynek?
No było około kilkudziesięciu na pewno, to znaczy takich znanych z imienia, nazwiska, z tym, że ta organizacja działała na zasadzie takiej sieci, to znaczy założycielki początkowo same przyjmowały do stowarzyszenia dziewczęta. Generalnie to były młode dziewczęta, kilkunastoletnie, 15-18-letnie. Później już panie nieco starsze też były przyjmowane. A jako taki znak przynależności, tak jak żona wcześniej wspomniała, to był czarny, mały krzyżyk wiszący na szyi. To znaczy one się po tym krzyżyku rozpoznawały. Nawet jeżeli ktoś wyjechał na przykład z Lwowa do Krakowa i spotkał taką osobę z tym krzyżykiem, no to wiadomo było, że to jest członkini organizacji. I tak dokładnie nie można ich policzyć. Kilkadziesiąt, tak jak powiedziałem, jest znanych z imienia nazwiska, ale każda Klaudynka mogła przyjmować nowe dziewczęta do organizacji. Tam był tylko jeden wymóg, znaczy taki dość bardzo ważny, że musiały zgadzać się, że będą realizowały cele organizacji i być dobrymi ludźmi po prostu. Musiały przejść taką próbę, znaczy nie mogły to być dziewczyny jakieś takie puste, można powiedzieć, które tam jakieś takie wyższe cele nie stawiają sobie po prostu w życiu za ważne.
Ja chciałem zauważyć jeszcze, jak wyglądało zbieranie, gromadzenie materiałów, jak powstawała ta książka, w jakim czasie ona powstała, bo to też, by dotrzeć pewnie do tych świadectw, do historii tych osób, no nie było takie łatwe i pewnie szybkie.
Tak, to prawda. My śledząc losy Mieczysława Romanowskiego, poety romantycznego, tak zwanego przedburzowca, natknęliśmy się właśnie na Klaudynki. On obracał się w środowisku lwowskim, przybywał w takich domach, w których były również i Klaudynki. A co najważniejsze, jedna z tych Klaudynek była wielką miłością Mieczysława Romanowskiego, Wanda Dybowska, której poświęcił jej bardzo wiele, wiele wierszy. I zainteresowało nas wtedy, to było może 3 lata temu dokładnie, zainteresowało nas wtedy, kto to były te Klaudynki. Chcieliśmy poznać Wandę Dybowską. No i tak zaczęła nasza praca nad Klaudynkami. Staraliśmy się zwiedzić miejsca, w których one przebywały. Dwukrotnie byliśmy we Lwowie, byliśmy w Małopolsce Wschodniej, zwiedziliśmy Karpaty Wschodnie, takie miejscowości głównie jak Wełdzisz, Siemków, Brody,
Sokal.
I dzięki temu właśnie bardziej przybliżyło nam to całe stowarzyszenie i przez to mogliśmy coś bardziej wnieść do książki. Jeszcze znając te miejsca, w których one przebywały, wchodząc na Górę Zamkową we Lwowie, czy chodząc drogami, po których one przechodziły.
A które wartości, chciałem też zapytać, patrząc na postawy, na życiorysy, na historię, bo pewnie niektóre wartości były dla nich wspólne, natomiast każda z nich też prezentowała bardzo konkretne wartości, konkretne świadectwo. Jak Państwa zdaniem, które wartości dziś byłyby takim, wartości, które prezentowały te Klaudynki, dzisiaj są najważniejsze? Czy w jakich sferach życia te dziewczyny mogłyby być dzisiaj wzorem dla współczesnych Polaków, Polek, czy też młodych dziewczyn?
No tak, we współczesnym społeczeństwie to jest może trudno tak dostrzec takie osoby, bo te Klaudynki to były dziewczętami takimi wyjątkowymi. To znaczy one bardzo dbały o to, żeby przestrzegać wartości etycznych, czyli przede wszystkim dekalogu. Nie ma co ukrywać, że były to osoby głównie katoliczki, ale tam nie było, nie było wymogu, że trzeba być nawet osobą wierzącą w tym sensie, ale po prostu trzeba było być osobą, która dobrze postępuje. No ogólnie tak pod takim kątem przyjmowano nowe panie do organizacji. I przede wszystkim wielki patriotyzm taki bezwarunkowy, bez względu na wszystko, nie bez żadnych odcieni, żeby cokolwiek kalkulować, tylko no, patriotyzm, który można powiedzieć, że wyrosły w tej atmosferze takiej patriotycznej, one przez całe życie to kontynuowały, kultywowały i propagowały wśród ludzi. To właśnie przede wszystkim też ten patriotyzm podkreślił, którego dzisiaj tak jakoś powszechnie, tak jak wtedy może we Lwowie, też nie było widać wśród ogółu społeczeństwa, ale no one go bardzo tak propagowały.
Mhm. Czyli zachęta do tego, by sięgnąć po książkę, by też przyjrzeć się losom tych szczególnych dziewcząt, jak na tamte czasy. Czy jeszcze jakieś słowo zachęty, dlaczego warto po tę książkę sięgnąć?
Tak, przedstawia historię XIX-wiecznej Polski, szczególnie tamtego regionu południowo-wschodniego, czyli Małopolski, Galicji, tak zwanej Galicji Wschodniej. Całe tło polityczne ówczesnej tej epoki, tło społeczne, w których żyły Klaudynki. Staraliśmy się to tak przedstawić w sposób taki jasny, żeby tą książkę mogła przeczytać też młodzież, żeby nie komplikować może bardzo, bardzo skomplikowanymi jakimiś rozważaniami politycznymi czy społecznymi, tylko nakreślić takie tło epoki w miarę prosto, żeby to było przystępne i zrozumiałe dla czytelników, którzy jakoś historią się może nawet specjalnie nie interesują, książek historycznych nie czytają na co dzień. Jeżeli by wzięli po prostu taką książkę w rękę, być może, że historią się zainteresują, no mamy taką nadzieję. Nas szczególnie ujęło to, że takie młode dziewczęta, które no powinny, wiadomo, 15-latki, tak jak dzisiaj, no to się bawią, dyskoteki, jakieś spotkania z kolegami, prywatki, kino. Te dziewczyny to przede wszystkim myślały o ojczyźnie. Tam nawet takie fragmenty, jak pisała Zofia Romanowiczówna, że one nawet na takich prywatkach, na których się spotykały, to w większości rozmawiano o ojczyźnie, o tym, o kraju. Co robić, żeby w Polsce było lepiej. Wtedy chodziło o wyzwolenie ojczyzny, ale generalnie jak poprawić sytuację społeczną, czyli tak wyraziła się Zofia Romanowiczówna, żeby nie rozmawiać o pustocie, tylko o wartościach wyższych, że na takie puste rzeczy to jest brak w życiu czasu po prostu.
Bardzo dziękuję za zachętę do przeczytania tej książki. Miło nam było gościć na antenie Radia Maryja państwa Ewę i Bogumiła Liszewskich, autorów książki Piękne Polki, opowieść o lwowskich Klaudynkach. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, dziękujemy.
Przypomnę, książka Piękne Polki, opowieść o lwowskich Klaudynkach, autorzy Ewa i Bogumił Liszewscy, wydawnictwo Replika. Drodzy Państwo, mam w swoich dłoniach książkę pod tytułem Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie z błogosławioną Laurą Wikunią, patronką skłóconych małżeństw. I bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana Wojciecha Jaronia, który jest autorem tego podręcznika modlitwy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Wojciechu, pytanie, skąd, czy jak zrodził się pomysł na wydanie książki prezentującej nowennę właśnie w tej intencji, w takiej intencji?
Znaczy tutaj były takie dwie główne myśli, które mi przyświecały, bo z jednej strony to, że we współczesnym świecie małżeństwo przeżywa dość spory kryzys, jest bardzo widoczne i widać to gołym okiem wszędzie wśród znajomych, wśród ludzi, z którymi się spotykamy, ale widać to przede wszystkim też w mediach, w filmach, którymi jesteśmy wszyscy karmieni, a zwłaszcza młode pokolenie. I ze statystyk różnych też widać, że ludzie, którzy mają jakiś problem, mają jakiś kryzys, dwoje ludzi, którzy przecież wychodzą czasami z różnych środowisk, no muszą się jakoś ze sobą dogadać. Mhm. Mają różne osobowości, różne temperamenty i czasami dochodzi do jakiegoś konfliktu. I niestety to, co nam świat dzisiaj podsuwa, to jest taki bardzo prosty hedonizm. Nie podoba ci się, to se zmień. Masz prawo do szczęścia, masz prawo do wyboru, masz prawo do decydowania o sobie. I gdzieś ucieka to wszystko, co jest najpiękniejsze w małżeństwie. To, co jest w zamyśle Bożym. Człowiek, mężczyzna i kobieta połączeni raz na zawsze, którzy razem się cieszą, razem się kochają, ale też razem niosą krzyż. To jest taka pierwsza myśl, że trzeba ratować to, co Pan Bóg nam dał, to, co nam dał najpiękniejszego. Czyli to możliwość kochania się. I druga rzecz to jest takie zetknięcie z niesamowitą tajemnicą, tajemnicą obcowania świętych. Czytałem kiedyś wykaz świętych i błogosławionych, których na ołtarze wyniósł Jan Paweł II. Było ponad 480 beatyfikacji i 1340 kilka kanonizacji. I tak, taka myśl mi przyszła do głowy, że przecież z każdą beatyfikacją i kanonizacją wiąże się jakiś cud. Pan Bóg przez świętych działa. Najczęściej cuda, które są potrzebne do kanonizacji, do procesów, to są cuda dotyczące uzdrowień, bo je pewnie najłatwiej zobaczyć. Mm-hmm. A ileż było takich cudów, których nie widzimy, cudów związanych z nawróceniem, właśnie z pojednaniem małżeństwa, z powrotem do domu. Tysiące cudów, które Pan Bóg działa w nas, w naszym życiu, za pośrednictwem świętych. No i zacząłem szukać, którego to świętego Jan Paweł II by wskazał jako patrona małżeństw skłóconych. No i tak trafiłem na błogosławioną Laurę. Cudowną, wspaniałą, fantastyczną dziewczynę. Prawie że dziecko, bo przecież miała 13 lat, jak zmarła. Ale przepiękna postać. Postać, która bardzo może zafascynować, zwłaszcza jak się czyta dokumenty beatyfikacyjne, wspomnienia sióstr, z którymi przebywała. Jej życiorys jest po prostu tak urokliwy i rzeczywiście widać, że poprzez taką dziewczynę Pan Bóg potrafi i będzie chciał pewnie zdziałać całe mnóstwo cudów w małżeństwach. I tak myślę, że warto sobie przybliżyć tę postać. Laura urodziła się w kwietniu w 1891 roku. Była córką Mercedes i Józefa. Urodziła się w Santiago, w Chile. Wszystko byłoby dobrze, bo jej rodzice byli tak w miarę zamożnymi ludźmi. No gdyby nie to, że akurat końcówka XIX wieku to czas wojny w Chile i rodzice dość szybko, bo miesiąc po jej urodzeniu musieli uciekać z Santiago i przenieśli się na południe, stracili cały majątek, odbudowywali go przez kolejne dwa lata. I wtedy urodziła się jeszcze córka, jedna, małżeństwo Wikunia, Julia Amanda. Natomiast niestety ojciec Józef nie było mu już dane zobaczenie swojej drugiej córki, ponieważ zapadł na zapalenie płuc i zmarł. Po jego śmierci rodzina Wikingów przeżywała bardzo ciężkie chwile. Głodowali, tułali się, nie mieli za co żyć i dlatego też matka z dwoma córkami wyemigrowała z Chile, przeniosła się do Argentyny i zaraz za granicą w górach podjęła pracę u właściciela ziemskiego Manuela Moro. I jak to właśnie dzisiaj by można było powiedzieć, że weszli w związek partnerski. Mercedes zamieszkała u Manuela, natomiast Laura od początku swojego życia, to było dziecko dotknięte bardzo mocno Bożą łaską. Ona być może jeszcze nie miała takiej wiedzy, ale wyczuwała, że to, co robi mama, jest złe. Zwracała uwagę, co jednak chyba troszkę denerwowało starszych. Dlatego też Manuel, który był bogatym człowiekiem, kazał się córkom swojej nowej partnerki wyprowadzić z domu i wywiózł je do kolegium, do takiego internatu prowadzonego przez siostry salezjanki. I tam Laura poczuła się jak u siebie w domu. Poczuła, że jest blisko Pana Jezusa. Poznawała Go coraz bardziej Go kochała. I to nie w taki sposób właśnie jak dzieci, bardzo dojrzale. Zafascynował ją życiorys świętego Dominika Savio. Jego dewiza życiowa, w której mówił, że woli umrzeć niż zgrzeszyć, stało się hasłem życia błogosławionej Laury. I nieprawdopodobne są świadectwa, jak ona z uśmiechem na ustach oddawała swoje zabawki innym dziewczętom z miłości do Pana Jezusa. Przyjmowała za nie obowiązki, brała dyżury w kuchni z miłości do Pana Jezusa. Chciała cały czas służyć innym i chciała służyć Panu Bogu. I oczywiście cały czas w sercu gdzieś miała dramat jej matki. Matki, która z jednej strony była szczęśliwa, no bo miała wszystko, co potrzeba, to co byśmy powiedzieli po ziemsku, że miała mężczyznę u boku, miała dom, miała co jeść, miała nadrobne i pewnie nienadrobne wydatki, ale żyła w grzechu. I ten grzech strasznie dokuczał Laurze. I chciała coś zrobić. Pojechała do domu, rozmawiała z mamą, niestety została pogoniona i przez mamę, i przez jej partnera. W związku z czym wróciła do kolegium za radą spowiednika, za jego zgodą, złożyła prywatne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, gdyż była za młoda, żeby ją przyjąć do zakonu, chociaż też już chciała być jedną z salezjanek. I czytając Ewangelię trafiła na taki fragment, w którym Pan Jezus mówi, że nie ma większej miłości, jak ktoś odda życie za przyjaciół swoich. W czasie któregoś z swoich bardzo licznych, praktycznie codziennych czuwań modlitewnych powiedziała Panu Jezusowi, że chciałaby oddać swoje życie za nawrócenie matki. A Pan Jezus przyjął jej ofiarę. Natychmiast jej zdrowie zaczęło się pogarszać. Pojechała jeszcze do domu, a ponieważ już dorastała, była bardzo ładną dziewczyną, Manuel stwierdził, że powinna mu też w naturze zapłacić za to, że płaci za jej wykształcenie u sióstr. Kiedy ona się nie zgodziła, została pobita i matka też nie stanęła w jej obronie. Znów wróciła do swojego kolegium, do klasztoru, do sióstr. Modliła się, prosiła o to, by Pan Bóg zabrał jej życie, a żeby mama się nawróciła. I rzeczywiście po kilku miesiącach była już tak chora, że nie mogła chodzić. 22 stycznia 1904 roku siostry wezwały jej matkę. Matka przyjechała, Laura powiedziała jej wszystko, powiedziała, dlaczego umiera, że odchodzi do Pana tylko dlatego, żeby się mama nawróciła. Matka na łożu śmierci swojej córki obiecała jej, że się wyspowiada, że zerwie z życiem w grzechu i po takiej obietnicy Laura zmarła, a matka się nawróciła. Tak mniej więcej wyglądało jej życie. została beatyfikowana przez Jana Pawła II 3 września 1988 roku.
Mhm. Czyli no niesamowita orędowniczka, jeszcze wtedy za życia poświęciła się za swoich najbliższych i też, no też nie było pewnie łatwo jej mówić o tym swojej mamie i tak dalej. No i dzisiaj mamy tę przepiękną młodą dziewczynę, Laurę Wikunię, jako orędowniczkę tych, którzy są w pewnym problemie, jeżeli chodzi o związek. Małżeństwo w kryzysie, tak jak pan powiedział, nie są to odosobnione przypadki. I jeszcze słowo o samej nowennie. Wiem, że są dwie formy, dwie propozycje podane w tej książce.
Tak, tak. Są dwie wersje, ponieważ są ludzie, którzy doświadczają jakiegoś właśnie małżeńskiego kryzysu i sami pragną z niego wyjść. W związku z czym jest jedna część przeznaczona dla małżonków, którzy modlą się albo wspólnie, albo pojedynczo, bo być może druga osoba nie chce się modlić razem z tą pierwszą. Dlatego też jest jedna dla małżeństw, których dotyka ten kryzys. I jest też druga wersja przeznaczona dla tych wszystkich, którzy znają małżeństwo przeżywające problemy, ażeby się modlić za inne małżeństwo. Oczywiście tutaj jest taka wielka zachęta, żeby jak najwięcej osób się modliło za innych, żeby ta nowenna była odmawiana nawet przez kilka czy kilkanaście osób w intencji jakiegoś jednego małżeństwa, które właśnie przeżywa trudne chwile. Pan Jezus mówił, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich, więc też po to jesteśmy tą wspólnotą Kościoła, żeby modlić się razem. Całe 9 dni, ta nowenna, która jest takim powtórzeniem trwania przez 9 dni apostołów na modlitwie razem z Maryją w Wieczerniku, między wniebowstąpieniem Pana Jezusa a zesłaniem Ducha Świętego. Oni trwali na modlitwie, dlatego też przez te 9 dni trwania na modlitwie liczymy, że Pan Bóg wysłucha, że Pan Bóg uczyni kolejny cud i ludzie, którzy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość, wytrwają w tym ślubowaniu i osiągną szczęście, nie tylko to doczesne, ale i wieczne.
Panie Wojciechu, i ta zachęta niech pozostanie dla naszych słuchaczy. Ja też chcę wyrazić ogromną wdzięczność Panu za podjęcie trudu i przygotowanie takiej pozycji książkowej, bo to jest z jednej strony wyraz no, ogromnej troski o tych, którzy przeżywają trudności, kryzysy w małżeństwie, a z drugiej strony odpowiedź na te ogromne potrzeby, które są dzisiaj, by nie, tak jak pan powiedział, nie pójść na łatwiznę, nie powiedzieć, no nie podoba się to się rozejdziemy, ale właśnie, żeby o to zawalczyć. Nie jesteśmy w tej walce sami, mamy niesamowitych przyjaciół już teraz w niebie, tak jak błogosławioną Laurę i też do nich się zwracajmy. Bardzo dziękuję i za podjęcie trudu napisania tej książki i też za przybliżenie nam tej pozycji.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Szczęść Boże, pan Wojciech Jaroń był naszym gościem, autor książki Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie z błogosławioną Laurą Wikunią, patronką skłóconych małżeństw. Książka wydana nakładem wydawnictwa Rafael, oczywiście Fundacja Nasza Przyszłość w Szczecinku udziela informacji i może też wskazać, pomóc, by te książki, te pozycje nabyć, by były one dla nas cenną pomocą, ale przede wszystkim taką inspiracją do myślenia, do modlitwy. Dlatego bardzo dziękujemy raz jeszcze za te książki, które mogliśmy zaprezentować na antenie Radia Maryja.